time to talk, guys. Evil scientists and wrinkly children in flying chairs are holding our friend Tetsuo captive and performing experiments on him. And the prom's tomorrow!
Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, odcinek 112. Z Wrocławia mówią do Was Konrad Okoński, Psy Górą.
Oraz Mateusz Żerkowski, weź na ramię, zanieś mamy.
W dzisiejszym odcinku rozkminy VIP Outlet.
Łubudu. Bu.
Podryw na lekarza.
Rośliny, or is it?
Jestem Polakiem, więc...
Pierścień inteligencji.
Oraz newsy, sprzedaj co masz.
Nice, nice.
Penis warty każdych pieniędzy.
Mercedes już wie, kto musi umrzeć.
Będzie na rower. Oraz robota i technologia, piłka w trybuny i aftershare.
Aftershare. It's aftershare.
Szedłem dzisiaj ulicą. Szedłem do pracy. Dzisiaj po raz pierwszy poszedłem do pracy z buta. I to pozwoliło mi spotkać młodego mężczyznę pod teatrem Capitol, który wręczył mi ulotkę, która była skierowana idealnie do mnie. To była... Wreszcie ktoś docenił to, kim jestem. Dostałem ulotkę VIP Outlet.
VIP Outlet.
Tak, nienormalny outlet, Mateusz. Outlet dla bardzo ważnych osób. Ja taką osobą najwyraźniej jestem, ponieważ dostałem tę ulotkę. Cieszę się, że trafił na mnie w momencie mojego życia, w którym czuję się na tyle pewny siebie, żeby wiedzieć, że mogę tam pójść i nie zostanę wyproszony. Bo jakby wiesz...
Cieszę się, że w ogóle znaleźli takie miejsce w ulicy, gdzie chodzą jakby ważni ludzie i jest, wiesz, wyobrażam sobie, że on ma takie okulary z kamerą i jest połączony cały czas z bazą. I jak, wiesz, przechodzi jakiś koleś, to go oceniają, jest, wiesz, specjaliści, trzech specjalistów z różnych dziedzin, po prostu z psychologii, wiesz, ze stylu, z czegoś tam. I na końcu jeszcze algorytm komputerowy wspiera i jest ten koleś może dostać ulotkę.
Może to jest prostsze.
To jest w ogóle
może...
No? Mówię, że to... Mamy chyba opóźnienie troszkę.
Mówisz?
Nie wiem. To jest w takim, wyobrażam sobie, że to jest w takich starych podziemiach, gdzie wiesz, to jest tak, że nikt nie wie o tym outlecie, tylko prawdziwe VIP osoby, tak jak hipsteriada, że musisz wejść do jakiegoś sklepu, powiedzieć hasło i dopiero wtedy wchodzisz, wiesz, w podziemiami do właściwego miejsca. Albo musisz rozwiązać serię zagadek.
Wiesz, tak naprawdę potrzebujesz mieć głównie przesiew przy tych ludziach, którzy mają rozdawać te ulotki. Może wystarczy, że znajdziesz kolesia, który na pierwszy rzut oka jest w stanie ocenić, kto jest VIP. W każdym razie stwierdziłem, że teraz...
Ale co, jeżeli ktoś jest tylko IP?
Jeśli jesteś tylko IP, no to masz numer i tyle, nie?
A co, jeśli jesteś tylko P? Albo NIP.
Słuchaj, rozkminiłem, że teraz czekam już tylko na ulotki z VIP Kebab i VIP Szkoły Policjalne. I kiedy wrzuciłem to do sieci,
VIP Szkoły Policjalne,
okazało się, że istnieją VIP Szkoły Policjalne, chyba w Krakowie albo w Warszawie. Tak?
Nie.
Ale za to ludzie na Facebooku powiedzieli, że nigdy nie widzieli VIP Kebabu. Co tylko sugeruje, że nikt z nas nie jest wystarczająco ważny.
Wystarczający.
I pomyślałem sobie tak, wyobraź sobie któregoś dnia, kiedy staję się coraz ważniejszy i któregoś dnia, kiedy czekam na tramwaj albo stoję na ulicy, może nie czekam na tramwaj, jestem super ważny, nie? Może przyjeżdżę zawsze, kiedy podchodzę. I podbiega do mnie koleś, przedziera się przez śnieg, bo jest akurat zima i on jest w turbanie i w takim, wiesz, totalnie arabskim ubraniu, nie? I odzywa się do mnie w pełnym kebabowym... To zaszczyt i podaje mi taką ulotkę VIP kebab. Nareszcie zasłużyłem.
Kebabowy to zaszczyt. Czy kebabowy to jest język dla ciebie?
Tak, jest język, którym posługują się kebabowcy.
Język kebabowy.
Kebabianie, mówię tym językiem.
To jest jedna z lepszych rasistowskich rzeczy, jakie słyszałem.
To nie jest rasistowskie, to jest pełne szacunku z mojej
Powiedział
strony.
Powiedział do mnie po kebabowemu. To jest jedna z lepszych rasistowskich rzeczy, jakie słyszałem.
Ja to było pełne szacunku. Ja szanuję ludzi, którzy.
Ostatni raz tak zrobiło na mnie wrażenie. Ostatni raz zrobiło na mnie wrażenie, tak, kiedy Mikołaj powiedział mi, że na Arabów mówią w chyba Anglii sand niggers.
Sand niggers.
Sand niggers.
O, tym chyba kiedyś słyszałem.
To był dla mnie kolejny poziom. Byliśmy chyba na tej samej imprezie, kiedy on o tym mówił.
To możliwe. Pozdrawiam, Mikołaj.
Pozdrawiamy. Podryw na lekarza.
Wal. Znaczy, czekaj, czy wystarczy, że powiesz, że jesteś lekarzem?
To brzmi jak dobry podryw na lekarza. To trochę tak jak jeżeli laska tańczy na róże, to jak poznać, że laska tańczy na róże? No, powie ci o tym. Powiedz, jestem lekarzem.
Jak z weganami.
Jak z weganami i jak z właścicielami maków. Tutaj jest tak, że to jest dobry moment też w ogóle, żeby powiedzieć coś z mojego życia, między innymi wiesz, że ty wiesz, ale słuchacze może nie wiedzą, a jako, że to się pojawia, że pojawia się ta osoba czasem w tym, to rozstałem się z Angelą jakiś czas temu i nie będę wchodził w szczegóły, ale jest to rozstaliśmy się na dobrej stopie i jakiś czas temu podrywał ją lekarz. Jak była u... poszła do lekarza tam z jakimiś tam problemami zdrowotnymi, z kręgosłupem chyba swoim czy coś takiego i podrywał ją lekarz. I ona tak go spławiała strasznie i brechtałem się, czy mogłaby na przykład... rozkminialiśmy, jak można takiego lekarza spławić. No. Na przykład dzwoni do ciebie lekarz i mówi, czy chcesz się spotkać na randkę, a ona mówi, nie, niestety nie mamy wolnych terminów aż do marca. A chce pan się spotkać nas NFZ czy prywatnie?
Ty, a z drugiej strony to jak podrywa lekarz? Mówi, hej, mam duży dom i samochód?
Mówi, cześć, nie mam życia osobistego, więc prawdopodobnie potraktuj... jestem gotowy potraktować to jako nasza pierwsza randka.
Widziałem w
albo
życiu wiele
wagi. Mam nadzieję, że jesteś przewlekle chora. Mam nadzieję, że jesteś przewlekle chora, bo widziałbym cię częściej.
O rady.
W zasadzie, no. Kiedyś Angeli mamę podrywał lekarz jakiś, jak była w szpitalu. I on robił to w ten sposób, taki smooth motherfucker. Podrywał ją w ten sposób, że nie wypisywał ją ze szpitala, kiedy już była zdrowa.
Fuck. To chyba zakrawa już pod jak to się nazywa, malpractice.
Czy tylko jeśli udowodnisz.
No, to zakrawa o malpraktykę.
Malpraktyka?
No.
Zły dotyk to będzie zło praktyka.
Ja mam, a propos malpraktyki i złej praktyki, to mam coś z gastronomii, ale związane z tym. Jak dobrze wiesz, my tutaj mamy pracownię graficzną w 3 osoby i my zamawiamy jedzenie tutaj. Jako, że jesteśmy facetami, nikt z nas nie gotuje.
Potrafisz zamawiać po kebabowemu?
Czasami zamawiamy po kebabowemu, ale ostatnio mam restaurację, która nazywa się Łubu Dubu. I ta restauracja miała bardzo podejrzanie tanie zestawy z zupą i z drugim daniem. Zamówiliśmy z niej raz i przywieźli nam fantastyczne, przepyszne, duże porcje, takie soczyste, przepiękne. Ja zamówiłem placek po węgiersku, to był najlepszy placek po węgiersku, jaki pamiętam.
Czy mafia maczała w tym palce?
I słuchaj, płaciłem chyba 13 zł za to, jeszcze była zupa, żurek i był pyszny. I Mateusz... To, co oni nam zrobili, to ty się nawet nie spodziewasz. Następnym razem, kiedy próbowaliśmy od nich zamówić,
to... Powiedzieli wam, że zapłaciliście za coś tam?
Nie, powiedzieli, że dzisiaj nie dowożą. Kolejny raz, kiedy próbowaliśmy od nich zamówić, to w ogóle nie odbierali telefonu. Kolejne razy restauracja była nieczynna. I dzisiaj Skrobel do nich dzwoni i telefon jest odłączony. Także to, co oni nam... Ja mam nie wrażenie...
No. Posiłkiem splajtowaliście restaurację. To był ten posiłek, który... Mam wrażenie, że ta restauracja na przykład chyliła się ku upadkowi i wy byliście... Bo ona ma tu jakieś... Widzę, że ma 50 reviews od jakiegoś... Więc istnieje od jakiegoś czasu.
Nie wierzę w to. I mam swoją teorię.
Moja teoria jest taka, że wy byliście w momencie, kiedy zadzwoniliście i oni powiedzieli, okej, to jest nasz ostatni posiłek, jaki zaserwujemy. Sprawmy, żeby to był najlepszy posiłek ever dla tych ludzi, którzy dzwonią do nas. I akurat trafiło na was, którzy dzwoniliście pierwszy raz.
Szczerze? Nie wiem, czy to nie był najlepszy posiłek, jaki zamawiałem. Ja mam inną teorię. Ja zakładałem, że to jest taka jedna babcia, która potrafi gotować zajebiste jedzenie i rejestruje się w takich portalach jako restauracja.
Jak czyjaś babcia, wyglądasz jak czyjaś babcia, gotujesz jak czyjaś babcia, to jest dobry komplement w ogóle. Pamiętasz, jak wyglądasz jak czyjś tata, to gotujesz jak czyjaś babcia.
Ta babcia działa tylko przez tydzień i nigdy nie wysyła jedzenia 2 razy w to samo miejsce, tylko stara się obsłużyć jak najwięcej osób w ten tydzień i robi tak zajebiste jedzenie, jak tylko jest w stanie. Wiesz, tak lata życia i karmienia wnuczków nauczyły ją robić ostateczne jedzenie, a potem znika. i ludzie cierpią. Z bolącym sercem krwawią, tak jak my teraz.
Mam lepszy pomysł. Dobrze, mam lepszy pomysł, ale nie uwzględnia tego, że ta restauracja splajtowała. Wyobrażam sobie, że masz taką epicką babcię i jak otwierasz restaurację, to ta babcia, i ja bym menadżerem takiej babci i bym taką babcię zatrudniał jako początkowy kucharz do takiej restauracji, który nakręci klientów. Mhm. Zatrudniasz ją tylko na tydzień czy na dwa. Ona robi całą, wiesz, zajebiste żarcie i ta restauracja, wiesz, dostaje super opinie i tak dalej, i tak dalej. A po czasie po prostu ona kończy się jej kontrakt i ona idzie do kolejnej restauracji. Ona bierze marne jakieś, wiesz, 20 tysięcy za te dwa tygodnie, ale rozkręca biznes na parę lat.
Mhm. Ja słyszałem o takiej restauracji, da gras, co się nazywa.
My też myślałem dzisiaj o tym, wiesz, a propos tego, jak chujowa była ta pizza ostatnio w porównaniu do tego, jak dobra była na pierwszym roku studiów.
Ale sos ale może, niedobry.
Ale może to był student faktor, który sprawia, że jedzenie jest 5 razy smaczniejsze niż w rzeczywistości, jeżeli w ogóle jest.
Ja dzisiaj musiałem, Mateusz, się pogodzić z pewnym faktem. Ja musiałem się pogodzić, że ja po prostu lubię pizzę z da Grasso. Czuję się nie, z tym źle, jest mi wstyd, Mateusz.
Ale lubisz tą pizzę, czy mówisz tak?
Nie, no musiałem się przyznać przed samym sobą, bo ja stamtąd zamawiam czasami. Ja czasami po prostu pragnę pizzy z da Grasso. Potrzebuję tego.
No tak, że niektórzy ludzie czasami chcą być, wiesz, przeruchani wielkim kutasem, nie wiem, albo niektórzy lubią sadomaso, więc może sadograsso to jest.
To jest sadograsso.
Sadograsso to byłby dobry w ogóle tytuł rozkminy.
No w takim razie dopisuję to, jako że już to omówiliśmy. Ale chyba ubrałeś w słowa idealnie to, co czuję.
Sadograsso?
Tak. Asso. Nawet as jest w środku, tak jak ruchalnia tym wielkim czymś, co mówiłeś. Okej, okay, rośliny. Or is it? Or is it?
To gdzieś wyczytałem. Nie jest to mój dowcip, ale jest warte rozkminy to. Co jeżeli tak naprawdę to nie my hodujemy rośliny, ale dla tlenu, ale rośliny hodują nas dla dwutlenku węgla.
Ja pierdolę, jako niebezpieczna uprawa.
To w ogóle wyrwało się spod kontroli.
Wyobraź sobie, że jest gdzieś taki stary las, który to wszystko zapoczątkował i mówią, kurwa mać, co my zrobiliśmy?
I najgorsze, że jesteśmy długowieczni, więc musimy na to patrzeć.
A co jeśli rośliny chciały gotować zwierzęta? Chciały uprawiać zwierzęta, a my jesteśmy chwastem, który się pojawił i pożera całą planetę.
O kurcze. Najlepsze jest to, że tak jak dla nas na przykład, wiesz, rozwalenie mrowiska, czy coś takiego, wiesz, jakaś inwestacja mrówek, czy coś takiego, to jest, wiesz, parę dni i tak dalej, a dla mrówek to jest całe życie, tak samo my możemy być infestacją dla drzew po prostu.
No, taką zabójczą, ale...
Trwałą.
Wiesz, że jest film o tym, jak ludzie są wypleniani przez rośliny i jest tragiczny. Nazywa się The Happening.
The Happening?
Jeśli go nie widziałeś, to podjąłeś właściwą decyzję. On jest chyba z tym aktorem, jak się nazywa, Marky Mark.
Czyli Marky Mark, czyli
Mark
ten.
Mark
Wahlberg. Marky Mark to jest jego raperska ksywa w ogóle.
Tak słyszałem.
Bo on był kid raperem. Chcesz powiedzieć, że nazywa się The Happening, ale wcale nie jest happy?
Nie. To nie jest uszczęśliwienie całego świata, nie.
The Happening.
Tak, i to jest film Shia Maya Malana w roli głównej Mark Wahlberg i Zooey Deschanel.
To naprawdę, czy ty po prostu dodałeś dodatkowe sylaby w środek i liczyłeś, że nie zauważę?
To jest nazwisko, którego nigdy nie wiem, gdzie skończyć. Słuchaj, Zooey Deschanel.
Wiesz, co zrobiłeś? Strawoltyzowałeś to nazwisko.
Obsada jest gwiazdorska i wszyscy grają tragicznie w tym filmie. Możesz go kiedyś zobaczyć dla Beki tak zwanej. Dla tak zwanej Beki.
Okej, kolejna rzecz. Mhm. Więc mam kumpla, którego dodałem z kajta, jako że pływa, wiesz, znam go tylko na wodzie, nie? I tak dalej, ale mam go w znajomych i on najwyraźniej zaczął wrzucać takie dziwne posty. Wiesz, pierwszy post, wiesz, dodałem go i spoko, niech sobie będzie tam w znajomych, wiesz, żeby się skontaktować, ale on zaczął wrzucać jakieś posty. Ja zacząłem patrzeć i wiesz, ja patrzę, co to kurwa za post robi, co taki post robi na moim tym.
Na moim czystym, nowiutkim wallu.
Na moim czystym wallu. I jest na przykład... brał udział w evencie, czy zaprasza cię na event, jestem Polakiem, więc nie obchodzę Halloween, czy coś takiego. A potem recenzuje książkę jakiegoś księdza pod tytułem Dasz radę. A potem polecam wsparcie na inicjatywy i jest to audiobook ewangelizacyjny, który się nazywa, uwaga, uwaga, Nie tak jak u zbójów. Ten koleś jest po prostu złotem. Mam wrażenie, że jeżeli kiedyś nie będę miał po prostu weny na to, co dać w podcaście, to po prostu wejdę na tego walla i tam będzie wszystko. On właśnie sprawił, że nagrywanie podcastu stało się easy.
Ja jestem za tym, żeby zrobić mały kącik, w którym będziemy wrzucać ciekawsze rzeczy.
Ale tak rozkminiałem, że czasami dodają się, tak, czasami są takie perełki po prostu z twoich znajomych, których właśnie... których trafiasz i nie możesz uwierzyć i trzymasz ich jak takie rzadkie Pokemony, bo dla mnie ten jeden post, polecam wsparcie audiobooka ewangelizacyjnego, jest więcej warty niż wszystkie, nie wiem, zdjęcia małych dzieci czy coś takiego.
Ale ten post o tym, że jestem Polakiem, nie obchodzę Halloween, to było zrepostowane też przez jednego mojego kumpla, który wrzucał też niedawno filmik z Metal Gear 5 z Quiet, tą snajperką, która jest zawsze w bikini, mówiąc, że on nie może na to patrzeć i jak oni mogli tak zrobić i że jest to obrzydliwe.
Jest bardzo prosty sposób. Nie musi.
W każdym razie... Nie jestem, jeszcze wiesz, to rozumiem, bo jesteśmy w klimacie, gdzie wypada być zgorszonym takimi rzeczami, a fapować do tego po cichu, tak jak większość z nas robi, ale już...
Mówisz o polskich klimatach, tak? Że jesteśmy wychowani w takiej kulturze wstydu. Bardzo mi się to podoba.
Ale nie jestem pewien, czy to, że jest Polakiem i obchodzi Halloween, to było wrzucone dla beki, czy nie, bo to jest taka rzecz, którą trudno ocenić. Czasami nie wiesz, czy coś jest dla beki.
Właśnie o to chodzi. I mam wrażenie, że to jest dla mnie taki chrześcijanin Schrödingera, że dopóki nie zapytasz go, czy to jest dla beki, czy nie, to nie wiesz.
Ale jeśli zapytasz, to wystawiasz się na jakieś ryzyko?
No nie, no właśnie, chyba wolę, żeby był jednocześnie i jednym, i drugim, żebym zawsze musiał się zastanawiać.
Tak jakby keep you on your toes.
Bo jest to dla mnie dwa razy śmieszne.
Tak, i musisz się trzymać wartości.
No dokładnie, a z drugiej strony jest to dla mnie śmieszne, kiedy to czytam na poważnie, a jeszcze śmieszniejsze, kiedy to czytam na bekę. I drugie zdanie, te jestem Polakiem, więc, to jest w ogóle super zdanie. To jest tak samo dobre zdanie, jak nie jestem rasistą, ale. Nie ma dobrego zakończenia. To zdanie jestem Polakiem, więc nie ma dobrego zakończenia.
Czy to nie jest zdanie autostereotypujące?
No, ale... To jest... Wymyśl jakieś dobre zakończenie do tego.
Więc... Nie wiem, dochowuję...
Polakiem, więc nie obrzezam swoich dzieci.
No to wtedy... Ale jeśli Meksykanin wypowiedział, albo Żyd powiedział, Polacy nie obrzedzają swoich dzieci, to już byłoby rasistowskie, no bo... Jest to stereotyp. czy można mówić...
Stereotyp w ogóle, ej. Powinniśmy zrobić w ogóle taką listę takich niespodziewanych stereotypów.
Ale to czekaj, czy jeśli Murzyn mówi jestem czarny, więc uwielbiam arbuza, to nie jest wtedy rasistowskie?
Nie. Mam wrażenie, że to jest powrót do korzeni.
Do korzeni stereotypu? No możliwe, możliwe.
Może na to źle patrzysz. Może musisz one up him, jeszcze bardziej mu zaufać i powiedzieć, że on próbuje złamać stereotyp.
A jak to łamać?
Jedząc arbuza.
Ale nie łamie stereotypu, powiela go, nie?
Łamie go dwa razy.
Dlaczego?
Bo mówi, jem arbuza i to nie jest stereotyp, to jest normalne.
To jest normalne, że jem tego arbuza. Arbuzy są pyszne.
Mogę jeść.
Zrobiłbym wszystko za arbuza.
Wyobrażam sobie, że są tacy, że będą na przykład tacy murzyni opozycjoniści, którzy jak ktoś powie, że wiesz, którzy będą wstydzili się w supermarkecie kupić arbuza, żeby nikt nie poznał tego za rasistowskie. A on jest już tym jeden poziom wyżej, który przeszedł przez to i teraz jest wolny, może robić co chce. Mhm.
Jak kobieta, która chce być w domu i gotować, ponieważ jest kobietą wyzwoloną i wie, że lubi gotować i zajmować się domem. Ale jest tego świadoma. Tadeusz? Chodźmy w pierścień inteligencji. A, mam też nowy bumper. Pokażę ci, jak będziemy przechodzili do newsów.
No, więc jeśli chodzi o pierścień inteligencji, to kojarzysz, że zawsze były takie w RPG-ach, były pierścień, które dodaje ci plus 2 inteligencji na przykład.
Tak.
I wyobraź sobie, że to jest twoja obrączka ślubna jednocześnie.
Chyba widziałem to gdzieś w sieci, więc chyba wymyśliłeś to teraz.
Nie, to gdzieś mi zostawiłem, gdzieś sobie zapisałem po prostu w rozkminach. I oświadczasz się kobiecie, ale ona zakłada tą obrączkę i jest inteligentniejsza, więc już nie uważa ciebie za dobrego partnera i odchodzi.
Widzi lepiej twoje wady i stwierdza, nie jesteśmy zbyt kompatybilni. Ale to jest dobrze, bo jej decyzja wychodzi z inteligencji i ona wie, że problemy między wami są zbyt duże, żeby zapewnić szczęśliwy związek. W ten sposób oszczędza wam go obojgu.
Ale to swoją drogą to nie jest prawda. Czytałem badania, które pokazują, że jeśli kobieta jest młodsza i inteligentniejsza od mężczyzny, to jest mniejszy współczynnik rozwodów.
Aha, może potrafi nim manipulować, żeby było jej wygodnie.
Raczej tak, albo wiesz, mniejszy współczynnik rozwodów, bo kończy się to śmiercią mężczyzny z podeszłego wieku.
Wczesnego, rozumiem. Mhm. O, dobra, idziemy w newsy?
Newsy. Okay.
Uwaga, newsy! Sprzedaj, co masz. To jest większy temat z dwoma artykułami, bo to jest temat, który już się przewijał kiedyś. Jest to sprzedawanie dziewictwa. Jeśli jedyne, co masz, to twoje dziewictwo.
Rozmawialiśmy o tym, nie?
Tak, ale jest nowa rzecz. Ta też jest dosyć nowa, ta jest z września, 28 września. Ariana, 20-letnia dziewczyna z Rosji, możliwe, że dalej 20-letnia, bo to było całkiem niedawno, chce studiować medycynę za granicą, ale nie ma pieniędzy, więc sprzedaje swoje dziewictwo za 130 tysięcy funtów. Mówi, że jest niezależna i może podejmować własne decyzje. Jej koleżanka Lolita, ona również się sprzedaje za tę samą kwotę. Co ciekawe, nie podali...
Ale to jest trochę słabo, bo teraz funt bardzo nisko stoi.
No ale to było we wrześniu, czekaj, może mogę sprawdzić, jak było...
To by było dobre, gdyby sprzedała swoje dziewictwo, żeby studiować medycynę, ale by okazało się, że funt strasznie spadł i już w sumie się nie opłaca.
Tak.
Albo już jej nie starczy pieniędzy na to.
Ale tak samo jak ludzie na kredytach, to ona straci kasę na własnym ciele.
Czy to znaczy, że jej ciało podlega inflacji? Bardziej niż zwykle?
No i to wiesz, no traci wartość z każdym rokiem, więc w zasadzie tak.
No, jak to mówią.
Zastanawiam się, bo tutaj ten artykuł nie mówi, na co zbiera jej koleżanka Lolita, więc zakładam, że może ona po prostu chce mieć jakieś...
Po prostu nie jest głupia, po prostu bierze kasę. Po co ma się uczyć, skoro może sprzedawać ciało za 130 tysięcy funtów?
I słuchaj, druga rzecz jest jeszcze ciekawsza, bo to jest z Ameryki tym razem.
A, okej. Okay. 130 funtów, to jest 150 tysięcy euro, które tak. Jest przetłumaczone funty tutaj.
A oni sobie przetłumaczyli, bo to jest mail online, który jest angielskim serwisem. Okay. Czyli co? Czyli w euro. Euro jest chyba dosyć stabilne,
mądra,
nie?
Mądra dziewczyna.
Okej, okay, dobra.
Tak,
dobra,
bardzo ciężko spierdolić całą Europę.
No czekaj, Anglia próbuje, może chcą wzmocnić funta. Nie, jednak nie. W Nevadzie w jednym z legalnych burdeli, zakładam, że
to
Vegas.
Ile będzie to w kebabach?
W czym? W sztabach?
W sztabach
czego? W kebabach. Poczekaj, zapytam jakiegoś kebabianina. Catherine Stone straciła...
Myślałem, że Google odpowie mi na pytanie, bo Google ma coś takiego, że jeżeli wpiszesz jakąś walutę i powiesz na przykład EUR to PLN, to on ci przeliczy to i powie, ile to jest czegoś.
Tak.
Ale
świetna sprawa. Na przykład wszystkie rodzaje...
Ile, bardzo łatwo to przeliczy i bardzo szybko i możesz to zrobić w wyszukiwarce. I liczyłem, że jak wpiszę 150 tysięcy euro tu kebabs, to wyskoczymy, ile kebabów mogę dostać.
I podane jeszcze w zależności w jakim kraju, w jakim mieście. Mhm. Albo jakbyś chciał sam upiec te kebaby i wiesz, tak w składnikach i w roboczo godzinach, które musiałbyś wykonać.
W roboczych kebabogodzinach.
Kebabogodziny.
To jest dobry tytuł podcastu.
W 2014 roku dom Catherine Stone
Sadograsso też jest to.
Został zniszczony w ogniu. Nie mieli ubezpieczenia, więc okazało się, że musieli mieszkać dalej w tym spalonym domu. Zakładam, że nie wiem, powiesili sobie jakieś, wiesz, zasłony. Więc ona znalazła, zrobiła research i dowiedziała się, w jaki sposób może sprzedać swoje ciało za grubą kasę. I sprzedaje się teraz w jednym z, wydaje mi się, że w Vegas, bo nie wiem, czy poza Vegas takie rzeczy można.
Wyobrażam sobie rodziców, którzy wołają swoją córkę i mówią: zobacz, co mogłaś zrobić, zobacz, co mogłaś mieć.
Porozmawiajmy o opcjach, kochanie. Najlepsza rzecz tutaj, stary, jest taka, że ona będzie musiała oddać, o ile się nie mylę, połowę tej kasy temu burdelowi. Bo to jest taka jakby oferta, którą oni mają na bieżąco chyba. Mhm. I mają ustaloną stawkę. W tej chwili jest troszeczkę ponad 400 tysięcy dolarów. Także, także chyba spoko. Nie wiem, czy możesz kupić za to dobry dom w Ameryce? Nie wiem, jakie
mam
są
wrażenie, że
nieruchomości.
Mam wrażenie w ogóle, że im starszy jesteś, tym jest ten news wydaje ci się bardziej racjonalny.
Aha, że bo już dziewictwo nie wydaje ci się takie wyjątkowe.
No właśnie o tym mówię. Że...
Słuchaj, średnio ceny domów...
Ja myślę, że w ogóle większość facetów nawet wolałaby, żeby kobieta nie była dziewicą.
No tak, no bo wie co
robi. W sensie, jeżeli masz szukać partnera. Mhm.
W sensie zakładam, że dla niektórych może to być jakieś takie... Wiesz, może to być fetysz. Mhm. Ale myślę, że jest to fetysz łatwo rozwiewalny. W sensie...
Znaczy słyszałem o takich fetyszach, że smoki lubią.
A, smoki. No nie no, wiesz, ale tutaj chyba jest kwestia nie tego, jak się posuwa, tylko tego, jak smakuje. Bo nie ma nasienia w środku.
Aha, widzisz, że nie jest nadziewana, że jest na czczo, że tak powiem.
Słuchaj, średnia cena domów w Nevadzie to jest 260 tysięcy dolarów, to znaczy, że będzie miała jeszcze sporo... Znaczy nie, czekaj. Jeśli połowę oddaje... Jeśli ona połowę oddaje burdelowi, to będzie miała 200 tysięcy w tej chwili. Ona musi zarobić więcej, jeśli chce kupić ten dom. Siema, Skrobol. Krzyknij coś do nas.
Kurwa!
Cześć, Skrobol.
Skrobol będzie gościem na którymś z następnych podcastów, jak tylko się dogadamy i znajdę mikrofon. Więc może, you're in for a treat, że tak powiem. To jest koniec moich wiadomości o kobietach sprzedających swoje dziewictwo. Nie, ciekaw jestem, czy facet mógłby sprzedać swoje dziewictwo. Nie sądzę, żeby to było wysoko cenione.
No wiesz, najdroższe 3 sekundy twojego życia.
Nie, bo ogarnij to, że kobiece dziewictwo jest cenione tylko dlatego, że tam jest jakaś błona, którą zresztą możesz kupić na ten.
W pewnym sensie mężczyźni sprzedają swoje dziewictwo.
Jak?
Takie bardzo hardkorowe przypadki sprzedają swoje dziewictwo za ujemne kwoty.
Nie ma to jak podejść do życia jak programista. Zarobiłeś właśnie ujemną kwotę. W sensie zapłacisz mandat.
Oglądałem, ktoś polecił Gravity Falls ostatnio i odpaliłem sobie parę odcinków. Widzimy, i strasznie mi się podoba. Strasznie mi się podoba, ale tam właśnie był jeden taki moment, że obudzili prezydenta z jakiegoś takiego starego prezydenta Ameryki, który w nagrodę dał im banknot minus 12 dolarów.
Teraz się musieli zapłacić po 12 dolarów?
Nie, minus 12, banknot minus 12 dolarów. Nie rozwijali tego tematu, dlatego to było dla mnie śmieszniejsze, bo pozwolili mojemu umysłowi zrobić wszystko z tym.
Wiesz, co jest najlepsze, że to był prezydent, to znaczy, że ten banknot musiał być legalny.
No to, tak, on był na tym banknocie. To był najdziwniejszy prezydent Ameryki, którego cała Ameryka ukryła i zatarli wszystkie ślady po nim.
Idealnie.
I zastanawiam się w ogóle, czy to jest tak, że jak zgubisz ten...
To był pierwszy taki prezydent, ale nie ostatni.
To jest jedyny banknot, który jak zgubisz, to jesteś bogatszy na przykład.
Tak. To jest jak dziecko.
O nie! Naprawdę, z dzieckiem jest tak samo.
Przepraszam, nie chciałem.
Ale trafiłeś strasznie.
To nie koniec strasznych rzeczy na dzisiaj. Będzie jeden temat, który jest gruby i mam na niego coś grubego do powiedzenia.
Jeżeli temat jest nice, to a propos dzieci w takim razie.
O właśnie, to też będzie o dzieciach. Rosyjska nauczycielka została zwolniona z powodu czegoś, co, że tak powiem, regularnie robiła. Jak myślisz, co to było?
Rosyjska nauczycielka. Mhm.
Jest to związane ze szkołą w pewnym sensie.
Czuwała się z niedźwiedziem.
Nie, występowała w filmach porno, przy czym były to bardzo konkretnego rodzaju filmy porno. Hmm? Ona grała w filmach porno, w których udawała, że jest uczennicą.
No i to... nie jest tak, że zagrała swoje uczennice do tego.
Powiem ci, że zagiąłeś mnie teraz, nie jestem pewien co z tego. W sensie, dlaczego nie powinna mieć po godzinach innej pracy? To nie jest chyba zabronione.
Nie rozumiem, dlaczego jej udawanie, że kimś jest, ma wpływ na to, co jest w rzeczywistości.
Nie, wydaje mi się, że nie zwolnili jej dlatego, że filmy były o uczennicach. Ona miała 27 lat, także wiesz, może ubierać się jak chce. Ma taką twarz bardzo młodą faktycznie z wyglądu. Któregoś dnia do wszystkich uczniów i nauczycieli został wysłany mail z linkami do jej wideo. Nie znalazłem jeszcze jej... A nie, dobra, znalazłem jej pseudonimy, także jeśli chcecie jej poszukać... Oj, znowu je zgubiłem. Ariel, Mod i Christy to są jej trzy pseudonimy, gdybyście chcieli zrobić research dzisiaj wieczorem.
Jeśli co ja znaczę.
Także... nie wiem, dlaczego ją zwolnili w zasadzie. Może bali się... Aha, już wiem. Piszą tutaj, że jest to bardzo prestiżowa szkoła, także pewnie bali się skandalu.
Jakiego skandalu?
Nie wiem, no... Nie wyobrażasz sobie, że ktoś może być zeskandalizowany, że... Wiesz, dziecko patrzy na nauczycielkę, do której trzepał poprzednio.
Ale ona trafiła w takie miejsce na przykład, bo podjęła bardzo chujowe decyzje w swoim życiu. Nie znalazłaby się w takiej sytuacji, gdyby sprzedała swoje dziewictwo za 130 tysięcy funtów. Prawdopodobnie nie musiałaby to robić. Albo jest to znak, że te pieniądze kończą się za 7 lat.
Ty, ale oni właśnie wylali jedyną nauczycielkę, która mogła służyć przykładem. Że jeśli nie będziesz dobrze się uczył, zostaniesz albo nauczycielem, albo aktorką porno. Albo oboma.
Dobra szkoła by to wykorzystała. Dobra szkoła by jej nie zwolniła, tylko na przykład stwierdziła, że od tej pory będziesz uczyć na przykład wychowania seksualnego, czy do życia w rodzinie, jak to się tam rosyjskiego odpowiednika, czy cokolwiek. Bo
ma come on,
ktoś musi, a ona ma doświadczenie.
Doświadczenie, materiały, wszystko. I nie boi się, że tak jakby, że tak powiem, tematu. Nie, wiesz, to nie jest nauczycielka, która się zarumieni, mówiąc o tym. Zwłaszcza, że ona też, jak tutaj piszą, ubierała się bardzo skromnie, nie nosiła make-upu zbyt dużo i generalnie była wzorową nauczycielką.
No, dziwnego, że nie nosiła make-upu, prawdopodobnie po to, żeby nie rozpoznano ją.
Tutaj, zaraz po tym, jak...
Tak naprawdę bardzo widziałem taką infografikę, w której mówili o striptizerkach akurat, nie o prostytutkach albo o aktorkach porno, ale o striptizerkach ponoć 60% striptizerek to nauczycielki właśnie.
O, no wiesz, jeśli płacą im tak, jak ponoć im płacą, to nic dziwnego.
Właściwie nie, że ileś tam procent ma drugą pracę, nie wiem czy nie... 80, z czego 60% z tej drugiej pracy to nauczycielki? Ale nie, dobra, to są liczby, które w ogóle nie mają znaczenia przecież, Mateusz, bo mogę powiedzieć jakąkolwiek liczbę.
Przyszedł czas, żeby docenić to, że nauczanie dzieciaków to jest bardzo trudna praca i bardzo odpowiedzialna praca i trzeba zastanowić się, czy płacimy tym osobom wystarczająco dużo, bo jeśli oni muszą znaleźć drugą robotę, to jest problem. A przynajmniej jest w Rosji.
Jest problem, że bardziej opłaca się ruchać na ekranie niż uczyć dzieci. To jest problem w ogóle naszego całego świata.
Właśnie, wyobraź sobie, że masz powołanie, żeby uczyć dzieci, ale nie stać cię na to, bo nie dostać, wiesz, nie płacą wystarczająco.
Ale to jest w ogóle rozwiązanie tego. Ludzie na przykład mówią, że to jest fajne, bardzo fajne spojrzenie na bardzo dużo rzeczy. Na przykład na politykę. Ludzie mówią, że ci politycy zarabiają w ogóle takie duże pieniądze i jak to obniżyć im pensje i tak dalej. Ja mówię, gówno prawda, powinni im 10 razy podwyższyć te pensje i na miejscu w końcu byli... Nie, by była konkurencja, ludzie by chcieli tam iść. Aha, ludzie, którzy ogarniają, się w ogóle nie opłaca tam iść.
No może nie chcą się taplać w bagnie, może się opłaca jednak, no, tylko wiesz, ja
no
nawet
o
nie
tym
wiem.
Mówię, jeżeli by się okazało, że te pensje byłyby większe, to nagle by inaczej zupełnie to wyglądało.
Może
bo byłaby konkurencja, ktoś by chciał to. To jest takie spojrzenie, więc może podobnie z nauczycielkami.
No na pewno przydałoby mi się więcej kasy. Penis warty każdych pieniędzy. To dostaliśmy przez Twitter. Mężczyzna, który płacił za nierząd, płacił za dziwki fałszywkami.
Płacił za nierząd.
Płacił za nierząd.
Mi się bardziej podoba płacił za nierząd. To jest kiedy przez chwilę udajesz, że w Polsce nie ma rządu.
Słuchaj, wydrukował fałszywe banknoty, skopiował z internetu skan pieniędzy, a następnie po prostu wydrukował około 10 sztuk banknotów o nominale 100 zł, powiedziała prokuratura. Także jak dla mnie jest oczywiste, że było widać, że to nie są prawdziwe pieniądze, ale mimo tego większość pań powiedziała, że nie ma mu tego za złe. I Tomasz C. odpowie przed sądem, ale nie za oszustwo, a za wobec tych kobiet, ale za fałszowanie pieniędzy. Najwyraźniej był aż tak dobry.
Ale to też takie dziwne, bo to, te babeczki... Ja rozumiem, że to jest wprowadzanie w obieg fałszywych pieniędzy bardziej niż oszustwo finansowe, bo te babeczki... On nie kupował, jakby te babeczki musiałyby chyba zapłacić podatek, żeby to było oszustwo finansowe.
Aha, żeby mogły go zaskarżyć.
Tak, w sensie, jeżeli nie wystawiły faktury, to tak jakby nie było tego. I tak naprawdę to one wprowadzały te pieniądze, więc tutaj jest dosyć mocna linia obrony. Jeżeli one nie sprzedają, bo albo one się przyznają do tego, że nie wystawiają faktur, nie wystawiają paragonów i jest to nieopodatkowane i idą siedzieć za ten, albo... Albo to one przyjęły, jakby płaciły, to byłoby wszystko spoko, nie? To jest jego wina, ale wydaje mi się właśnie, że skoro nie, to nie dość, że nie robią tego, to one wprowadziły, bo to ich były pieniądze wtedy.
Rozumiem, no. I generalnie sprawa się ujawniła, kiedy któraś z tych kobiet chciała zapłacić tymi banknotami. No i prawdopodobnie przyznała się, skąd je ma. Także może zapłaciła podatek akurat, nie wiem.
Może gdyby zamiast kupować nimi w sklepie, na przykład zatrudniłaby jakąś męską prostytutkę i zapłaciła mu, to wtedy nikt by się nie dowiedział.
No i jeśli byłaby wystarczająco dobra, to może nawet jemu nie by przeszkadzałoby, że to fałszywe pieniądze. Powiedz mi, dlaczego zakładasz od razu, że one nie płacą podatków? Dlatego, że to dziwki? Jak śmiesz, Mateusz. To jest godna praca. To jest najstarszy zawód na ziemi. Nie szanujesz tradycji?
Nie no, po prostu wydaje mi się, że za 72 zł nie opłacałoby się. Przepraszam, 78.
No najwyraźniej nawet za darmo się opłacało, bo te panie twierdziły, że było warto. Nie będą tak twierdziły, kiedy ścigniemy je za oszustwa podatkowe.
O nie, mój ulubiony temat.
Mercedes już wie, kto musi...
Jezus, trolley problem to jest w ogóle mój... od roku chyba mój ulubiony w ogóle mem.
Mercedes zdecydował, kto musi umrzeć w wypadku, kiedy automatyczny samochód widzi pieszego na drodze. I rozwiązał to w jedyny sposób, który pozwoli im sprzedać jakiekolwiek samochody. Czyli decydując, dokładnie, że kierowca tak musi przeżyć. Powiedzieli, że jeśli możesz się upewnić, że przynajmniej jedną osobę uratujesz, to powinieneś priorytetyzować tą osobę. I tyle. I w ten sposób sprzedali auto. To jest jedyne rozwiązanie, Mateusz. Bo jeśli ja bym ci powiedział, że to auto, jeżeli zobaczy psa na drodze, ale pomyśli, że to dziecko, weźmie i cię zabije, wyjdzie, wysunie taki pistolet i strzeli ci w łeb.
Ja widzę bardzo, nie wiem skąd to jest, ale widzę bardzo poważną logikę, bardzo poważny błąd logiczny w tym sformułowaniu.
Dlaczego? Jaki?
No, jeżeli możesz uratować przynajmniej jedną osobę, to tak, ratuj jedną osobę.
Tak. tą, którą możesz być pewien, że uratujesz. Bo nie możesz być pewien, że uda ci się manewrem uratować te osoby na drodze. Co jeśli wpadniesz w poślizg? A masz, wiesz, osobę w środku samochodu.
No tak, ale to w ogóle nie rozwiązuje żadnego problemu.
Dlaczego?
To jest... No bo... A co jeśli już możesz uratować tą osobę? To nie rozważasz nic dalej po prostu.
Nie, no oczywiście, że będą się starali ratować jak najwięcej. Zakładam, że no, będą się starali ratować jak najwięcej osób.
No nie jest tutaj, właśnie o to chodzi, że w tym sformułowaniu nie jest to wskazane.
No.
Ono mówi tylko, jeżeli możesz uratować przynajmniej jedną osobę, tak. To jest warunek.
Tak.
Czyli możesz uratować przynajmniej jedną osobę, to uratuj jedną osobę.
Tak, ale tutaj oni nie...
Czyli jeżeli możesz uratować 5 osób, i tak uratuj jedną osobę. To jest logika, czysta logika.
no tak, ale w sensie, jeżeli... No, nie wiem, Mateusz. Jeżeli samochód może wyhamować na przykład przed 5 osobami, to jestem pewien, że wyhamuje, tak? No, znaczy zakładam, że wyhamuje.
No, ja nie jest... Jeżeli będzie miał w sobie to logiczne rzeczy, to nie.
Nie podejmie kroków, które mogą zagrozić tej osobie w środku.
No, ale może ją uratować. Wie, że jeżeli przejedzie te osoby, to może ją uratować.
No fakt. No to może w takim razie problem nie został rozwiązany.
Może po prostu musi, wiesz, jeżeli włączy wycieraczki odpowiednie...
Mercedes musi wrócić do szkicowników.
Wydaje mi się, że z innego źródła byłby lepszy ten news.
Myślisz? Myślisz, że kot.org to nie jest dobre źródło?
Albo Fast Co Exist?
Tak, to też może być słabe źródło. Tutaj mamy kolejnego linka. Ale to i tak nie jest trolley problem. No dobra, to jest trolley problem. Ruszmy dalej w takim razie. Obgadaliśmy ten problem już tak długo wcześniej. Myślałem po prostu, że znaleźliśmy rewolucję.
Okay.
To, co powiedziałem, wciąż podtrzymuję, że nie sprzedaliby żadnego samochodu, jeśli miałby podejmować decyzję, że ich zabije.
Okej. Okay. Jedziemy z następnym rzecz. To jest gruba rzecz.
Tak, będzie na rower. To jest nowe. Chyba z dzisiaj albo z wczoraj. Rząd Beaty Szydło zaproponował ustawę Za życiem, która uwzględnia zapłacenie 4000 zł jednorazowe za urodzenie upośledzonego dziecka. To znaczy, że jeśli w trakcie badań, kiedy twoje dziecko będzie w ciąży, twoja kobieta będzie w ciąży, będziecie w ciąży ze swoją kobietą, stwierdzicie, że to dziecko jest upośledzone albo chore i w jakikolwiek sposób
wybrakowane. Jak to zwykle wygląda, kiedy po prostu rodzice nagle stwierdzają, że ich dziecko jest upośledzone?
Kiedy zostanie to stwierdzone, nie wiem, zakładam przez lekarzy, ale mimo wszystko zdecydujesz się, że chcesz urodzić to chore dziecko, to dostaniesz 4000 zł, Mateusz. Co jest, się świetnie
składa. To jest
składa.
Problem też.
To się świetnie składa, Mateusz.
To nie jest prawda do końca.
Nie?
Bo musisz urodzić to dziecko. Jeżeli to dziecko umrze podczas porodu, to nie dostaniesz tych pieniędzy, więc jest to taki gamble trochę.
Tak, ale słuchaj, te 4000 zł zajebiście ci się przyda, bo jeśli to dziecko umrze potem, bo będzie, wiesz, będzie chore, upośledzone, to możesz zapłacić 4000 zł za terapię, a jeżeli ona przeżyje, to jak kiedy zapyta cię, dlaczego nie jest jak inne dzieci, to możesz mu kupić wyjebany rower.
Możesz też, to pamiętaj, że to nie są 4000 zł, to jest tak naprawdę 4001 zł 50 groszy.
Dlaczego, bo płacisz podatek za darowiznę, czy coś takiego?
Nie, tyle kosztuje mniej więcej wieszak. Którego nie musisz kupować, kiedy zdecydujesz się na urodzenie tego dziecka.
O Jezus.
Idziemy dalej? Bo ja mogę cały dzień.
Jest to ciężki mogę temat.
To nie jest ciężki temat. To jest najbardziej pojebana rzecz, bo skończy się to do tego stopnia, że patusy zaczną specjalnie rodzić, upośledzać swoje dzieci, bo przecież 4000 to więcej niż 500 zł.
Tak, ale to jest... Ale muszą potem to
dziecko... Musiałbyś urodzić 8 zdrowych dzieci.
To jest
Konrad. Ja nie mam siły wychowywać 8 zdrowych dzieci.
Tak, ale to jest jednorazowe 4000, nie co miesiąc. Także zdrowe dziecko wciąż jest bardziej opłacalne.
Teraz mnie zagiąłeś.
Ale przede wszystkim, wiesz, wychowywanie upośledzonego dziecka to są większe koszty niż 4000 zł. Także jeśli o nich faktycznie.
Nie da się. Masz rację, nie da się rodzić co miesiąc upośledzonego dziecka.
No chyba, że miałbyś 8. wiele żon, ale to musielibyśmy zmienić zasady.
Nawet, to zobacz nawet, jak to jest mądrze zaprojektowane. To 9 miesięcy możesz rodzić dziecko i dostawać 500, ale 4000 to jest tylko 8 miesięcy, więc to ci się nie zwróci. Bardziej się opłaca rodzić zdrowe dziecko. Ciągle tak uważam, bo się zwraca już po już w 8 miesiącu zaczyna się zwracać.
I z tym wnioskiem możemy przejść do robotów i technologii.
To jest dobre, tak będę myślał w ten sposób, że już w 8 miesiącu zaczyna się zwracać to dziecko.
Aż te... Przechodzimy do robotów i technologii. Śpiudzik. Odwrócony budzik. Już mi się otwiera, czekaj. Tego nie pamiętam. To jest budzik, który... kiedy przyjdzie określona godzina przez ciebie, on zaczyna zaraźliwie ziewać, sygnalizując, że masz pójść spać, żeby się wyspać.
To jest zajebiste. To super to jest. Śpiudzik w ogóle super tytuł.
To by było zajebiste, gdyby nie istniały telefony komórkowe. Ja to rozkminiałem, ja to przemyślałem dosyć dobrze. To jest podobny motyw jak z zegarkami. Twój telefon komórkowy spełnia rolę zegarka, więc nie musisz nosić zegarka. I tak samo spełnia rolę budzika, więc nie musisz nosić budzika. Przy czym zegarkami jest jeszcze lepiej, bo zegarki generalnie są akcesorium modnym, więc jest nim łatwiej. Ten budzik musi robić dużo więcej rzeczy. On powinien jeszcze, wiesz, odbierać Twitter na przykład, żeby się sprzedał. Oni stwierdzili w eksperymentach, że po 10 dniach 6-godzinnego snu spadek formy jest tak znaczący, że można go porównać do stanu osób cierpiących na bezsenność. I dlatego ten śpiudzik jest tak dobry i tak wartościowy, Mateusz.
Czekaj, kończę pisać. Nazwałem to płodoekonomia. Czy poszło w świat.
Czy napisałeś właśnie pracę na ten temat?
Napisałem, pamiętajcie, że ciągle warto rodzić zdrowe dzieci, do wszystkich oburzonych tym projektem. Pamiętajcie, że ciągle warto rodzić zdrowe dzieci, bo zwracają się już po 8 miesiącach. Hashtag płodoekonomia.
Nie wiem, czy ten budzik się sprzeda, nie wiem, czy warto o nim gadać dalej. Ty, ale może jest...
Mi się by bardzo przydał.
A myślisz, że
tak,
to jest...
Tak, bo ja mam taką sytuację... siedzę przed kompem na przykład i zamiast iść spać i oglądam jakiś serial przez godzinę dłużej albo półtorej czasami i a mógłbym w tym momencie już umierać w łóżku.
No myślę, że...
A tak to ten budzik by...
Twój telefon wciąż może to robić za taki budzik, ale...
Z drugiej strony wiesz, dobry partner powinien zadbać o coś takiego. Dobry partner to jest taka osoba, która po prostu ciebie przytuli i wciągnie do łóżka, kiedy powinieneś odpowiednio. I sprawi, że już nie będziesz chciał z niego wychodzić.
No w sumie.
Ale dla wszystkich innych jest śpiudzik.
Dla wszystkich innych jest śpiudzik. Czy myślisz, że to jest...
To by była dobra reklama. To by była dobra reklama.
Czy myślisz, że pojawia się rynek dla odwróconych przedmiotów? Bo ile razy zdarzyło ci się, że wrzuciłeś do miksera jedną cebulę za dużo i chciałbyś wrzucić ją do antymiksera, żeby zbudować prawdziwą całą cebulę?
Jeszcze lepiej. Pierwszy, już tak naprawdę w tym podcaście już padł pierwszy odwrócony przedmiot, to były odwrócone pieniądze.
O, faktycznie.
Które możesz rozdawać ludziom. Kredyty są takim czymś, nie?
Odwróconym pieniądzem?
No, że dając komuś 100 zł już pożyczki na kredyt, już w tym momencie on ma mniej.
Tak.
I już ty ma więcej, dając mu ten. Więc to jest dobre, to jest w pewnym sensie odwrócony pieniądz.
No w pewnym sensie, tylko tutaj dochodzi jeszcze, wiesz, czas. Nie jest to tak natychmiastowe jak banknot, który ma minus 12 zł. Ale jeśli patrzysz na to, że czas nie istnieje, to tak. Kredyt jest takim samym. Co?
Tragedia plus czas równa się humor, więc najwyraźniej...
Najwyraźniej czas jest istotny dla naszego podcastu, przynajmniej.
My poruszamy się z prędkością, bliską prędkości światła w głowie swojej, więc jesteś dla nas jest względny czas tutaj. A propos czasu...
Tak.
6 sekund.
6 sekund do setki.
O nie.
Pornhub... Nie wiem, czy słyszałeś, w zeszłym tygodniu doszło do tragedii. Serwis Vine został wreszcie zamordowany przez Instagram. Mhm. W sensie zamknięty przez Twitter, ale tak naprawdę zamordowany przez Instagram, który wprowadził taką samą opcję, przez co nie trzeba było zakładać Vine'a. A Instagram mieli już wszyscy. Pornhub zaproponował, że wykupi Vine, ponieważ 6 sekund to więcej niż potrzeba.
Pornhub w ogóle lubi robić takie akcje. Mam wrażenie, że to są kolesi, którzy mają tyle siana, że oni po prostu mówią, hej, zróbmy to, kto nam zabroni.
Tak, bo nawet jeśli im się nie uda, to wciąż jest dla nich chwyt marketingowy.
Znaczy, porno to jest coś, co trzeba reklamować.
Ale z czego oni się w sumie utrzymują na Pornhubie? Z reklam?
Jak?
Z tych frajerów, co płacą za premium, żeby mieć HD?
Z tego co rozumiem, to tak.
No to ja gratuluję im w sumie ogarnięcia. Ja tam bardzo rzadko wchodzę.
A to nie jest tak, że oprócz HD masz po prostu jakieś pełne rzeczy?
Może. To jak mówię, nie korzystam z Pornhuba zbyt często, dlatego nie wiem. Dla mnie 6 sekund jest więcej niż potrzeba. Oj,
no, tak to jest, kiedy dochodzisz, zanim GIF się skończy.
Nasze samoloty lądują przed startem.
One lądują, zanim tylne koła się oderwą.
ale akurat jak wsiadasz. Czas na... piłkę w trybuny. O, jest wyzwanie od Mateusza Budzika. Mateusz Budzik pisze: w ramach starej serii Mocy Bezużytecznych w IBE Podcaście, jak zrobić magię orgazmu bezużyteczną? To jest magia władania orgazmami.
Orgazmancja,
no. To znaczy, że zakładam, że możesz wywołać orgazm w kimkolwiek dowolnie. To musimy rzucić mu warunek.
Znaczy, no prosto, tylko... Jeżeli jesteś mężczyzną, no to tylko wśród tej samej płci na przykład.
Tak, albo pod warunkiem, że nie jesteś, że cię nie pociąga. Jeżeli,
no właśnie, coś takiego. Albo tylko wiesz, 60+, nie?
Wiem, jak to załatwić, stary. Pod warunkiem, że ty nie możesz osiągnąć orgazmu.
Koniec. O, nigdy.
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 Nie możesz osiągnąć orgazmu. Możesz wywoływać go u innych, ale nigdy nie zrozumiesz, co wywołujesz.
I przy okazji tracisz wszystkie wspomnienia związane z tym.
Dlaczego? Nie, może jeszcze lepiej, żeby pamiętać. Będziesz wiedział, co straciłeś.
A jeszcze lepiej, że możesz wywołać orgazm u każdego, ale musisz za to zapłacić coś.
Twoi rodzice też dochodzą w tym samym momencie. Twoja babcia dochodzi, jeśli wywołasz.
Ale zawsze orgazm. Kończy się to ciążą na przykład. Kogoś ciążą. Nie tej osoby, kogokolwiek ciążą.
Kogokolwiek. Ktoś zachodzi w ciążę.
Ktoś zachodzi w ciążę.
Losowo, nawet nie musi uprawiać seksu.
To by była dobra supermoc. I tak, to by było w ogóle, to by brzmi jak w ogóle origin story Jezusa.
Czasem to może być mężczyzna, to może być dziecko. To brzmi jak... dzieci już w ciąży.
Origin story Jezusa. Ale... Czekaj, jeszcze coś. To by była też dobra supermoc, że możesz sprawić, że ktoś zachodzi w ciążę, tak po prostu.
Przerażająca dosyć. Czy możesz decydować, czy dziecko jest pełnosprawne?
Kapitan.
Przepraszam, nie chciałem.
Twoja ekonomia.
Mógłbyś naprawdę zachwiać ekonomią kraju. Ale rozwiązałbyś problem, wiesz, topniejącego, starzejącego się społeczeństwa, także swoją drogą może to być dobre rozwiązanie, może to być dobra moc.
Pilara skomentował tylko a propos warto rodzić zdrowe dzieci, bo zwracają się już po 8 miesiącach, mówi, płacą, żeby mieć godnych następców.
Dobra, idźmy dalej. Christopheles.
Christopheles 6 days ago. To jest jego ksywa.
Nie chciałem dat tym razem. Pamiętasz, kiedy myślałem, że liczba jest jest częścią ksywy i czytaliśmy wszystkich z liczbami?
Christopheles pisze: wegetarianie nie jedzą mięsa, a weganie nie jedzą mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. To dwa różne podejścia. Wuja pisze.
A to jest kolejna rzecz chyba.
A ktoś inny pisze chyba, Mateusz w którymś starszym odcinku zaczął opowiadać historię o swoim obdrapanym i obszarpanym ojcu, którą totalnie wskoczyłem.
W którą totalnie wskoczyłem
i która chwilę później została brutalnie przerwana Maksykiem. Co tam się wydarzyło?
Mogło tak być.
Co widziałeś? Co widziałeś?
Czy pamiętasz, o co chodziło?
Ja pamiętam. Mój ojciec po prostu wrócił kiedyś do domu taki... To było w ogóle super, że przerwało się akurat w tym momencie. Ciekawe, czy teraz ten. Bo... Mój ojciec kiedyś, to było, rozmawialiśmy o ojcach przechujach, takich, których nie wiesz, co zrobią, albo nie znasz ich przeszłości pełnej. Mhm. I mój ojciec kiedyś wrócił taki cały obdrapany i obszarpany i położył się spać. I oczywiście ja, wiesz, pomyślałem, ja pierdzielę, wrócił narypany, wiesz, nigdy mu się nie zdarzało, nie, co się stało i tak dalej. A potem, wiesz, zacząłem go tam, wiesz, trochę ogarniać i okazało się, że właśnie jest, wiesz, no nie miał żadnych śladów na sobie, nic, że, żeby coś mu się stało, czy wiesz. Czy ten był tylko trochę właśnie, wiesz, brudne ciuchy i tak dalej. I co się okazało, to on napadło go przy garażu, jak odprowadzał samochód, napadło go trzech typa jakiś. I on pobił, kurwa, trzech kolesi młodych. Naraz. I ja tak rozkminiałem, co się stało, a moja mama, no... Nie wiedziałem. Twój stary był kiedyś zabijaką.
Twój stary ma przeszłość.
To jest śmieszne w ogóle, że możesz sobie zdać sprawę, że właśnie twoi rodzice albo twoi dziadkowie mają przeszłość.
No.
Podoba mi się też ten napis, co tam się wydarzyło. Co tam się wydarzyło, nie daje mi spokoju.
Teraz już wiesz, Christofeles, już nie musisz słuchać.
Ja to był chyba wuja.
Chyba aha, wuja, przepraszam. Pisa.
A Christofeles to robił ten poprzedni.
Tak, chyba.
A propos Christofelesa, to wegetarianie nie jedzą mięsa, a weganie mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. O to chodzi właśnie, że kiedy ty już myślisz, że rozumiesz, oni wymyślają coś jeszcze innego. Potem nie piją ze szklanek, bo szklanki są tak naprawdę robione z organicznego, nie wiem, szkła.
Wiesz, co mu odpisałem? Found the vegan. Ale okazało się, że się myliłem. Pilot Pirks pisze: Mateusz musi zrobić program, który będzie was słuchał podczas nagrywania podcastu i wykorzystując rozpoznawanie mowy będzie automatycznie puszczał bampery, gdy usłyszy na przykład kącik robotyczny. Nie, ja potrzebuję mieć możliwość oznaczenia w trakcie nagrania, w którym miejscu zmieniamy i wtedy będę mógł wklejać to samemu. Albo znajdę wreszcie program, który działa. Dopuszczania.
Tak bardzo jak mógłbym zrobić taki program, tak zajebiście cudowne jest patrzeć, jak Konrad się wkurwia, bo zapomniał, albo coś nie ogarnia, albo nie
to
potrafi.
To po prostu nie działa. Nie potrafię znaleźć programu, który puszcza dźwięk, który ty usłyszysz.
I oglądanie ciebie, słuchanie ciebie, kiedy jesteś sfrustrowany tym, że coś nie działa, co sobie ustawiłeś, jest tak słodkie, że jest warte nieprogramowania.
Podjąłem decyzję, że pójdę po prostu pro, kupię mikser i zacznę i najpierw zrobię research, dowiem się dokładnie, co muszę kupić, kupię sprzęt i przestanę się martwić tym.
Dawaj dalej.
I będę mógł cię zgłaśniać i ściszać i robić rzeczy.
No wiesz, ale na razie jesteśmy amatorskim podcastem.
Tak, i dlatego dzisiaj słyszałeś to. Moja mała polecanka, pisze dalej Pilot Pirks. W oczekiwaniu na trzeci sezon Ricka i Mortiego, który ponoć chyba pojawia się za miesiąc albo dwa.
Co ty gadasz?
Jakoś zaraz. Tę lukę w moim sercu.
Nie.
Wygoogluj Rick and Morty New Season.
Nie, ja już się pogodziłem, że nic dobrego nie będzie. Ale już się pogodziłem, że nie mam na co czekać.
Ale oni powiedzieli półtora roku i wiesz, dużo czasu minęło.
Ale ja już się pogodziłem, że nie mam na co czekać, a teraz będę czekał.
Przepraszam. W oczekiwaniu na trzeci sezon Ricka i Mortiego tę lukę w moim sercu w dziwny sposób jakoś częściowo wypełnił przeuroczy serial Gravity Falls. Nie jest to oczywiście nawet ta sama liga, ale mimo wszystko perełka. Jedna duża opowieść plus mini historyjki w każdym odcinku spięte w dwa zgrabne sezony, a wszystko to ociekające niesamowitym klimatem. Jeśli lubisz może nie inteligentny, ale przemyślany humor, a Adventure Time jest dla ciebie zbyt randomowe i szukasz czegoś w zamian, polecam gorąco.
Ja już któraś osoba mi to polecała, więc chciałem spróbować. I jest specyficzny, jest trochę za bardzo dla dzieci. Mhm. Ale czasami jak wymyślą, mają jakiś taki dowcip sytuacyjny, albo jakąś taką grę słowną, albo jakiś koncept, który mnie po prostu niszczy. I każdy odcinek ma przynajmniej jeden czy dwa takie rzeczy, które po prostu zostawiają otwarte bardzo dużo w głowie. Że to jest po prostu, wiesz, ktoś wrzucił jakiś pomysł, a oni tego nie rozwijają, tylko po prostu rzucają te dowcipy i trafia to do mnie.
No, ja widziałem całość. Miałem taką przerwę, że zobaczyłem 12 odcinków i potem wróciłem do tego chyba po roku i zobaczyłem całość, resztę sezonu, po prostu drugi sezon. I jest bardzo w porządku, jest wysokiej jakości, co się chwali. Jest, wiesz, wysokiej jakości animacja, bardzo ładnie, ładne kolory.
Ale też porusza, bardzo fajne tematy. Mhm. W sensie, bo często jak oglądam takie seriale, to patrzę, czy chciałbym to puszczać swoim dzieciom kiedyś, nie? Mhm. I ten serial jest bardzo inteligentny, nie? W sensie fajne rzeczy porusza i w fajny sposób to rozwiązuje.
A też ma dużo takiego randomu, który jest w granicach wytrzymałości i jest bardzo, bardzo śmieszny, także bardzo dobry
serial. Mi się podobają te, bo plot twisty w ogóle są bardzo dobre. W sensie jakby dla osób, które nie widziały, cała te miasteczko, w którym mieszkają, Gravity Falls, jest w pewnym sensie nawiedzone. Tam się dzieją różne dziwne rzeczy i co jakiś odcinek oni spotykają coś nadprzyrodzonego albo coś dziwnego i bardzo często jest plot twist polega na tym, że nie jest to do końca to, czego się spodziewasz. Mhm. Ciężko jest przewidzieć ten serial.
Trochę
a da się,
macie takich dziwactw amerykańskich, jak takie
tak, taki, jak to się nazywa? Jest coś takiego. Jak się to nazywało? Urban Legend.
Tak, Urban Legend i takie... W Ameryce bywają takie chatki w ogóle i takie miejsca, gdzie możesz zobaczyć dziwaczne rzeczy albo rogi, wiesz, człowieka, konia albo coś jeszcze innego.
Koto jelenia.
I w takim miejscu właśnie dzieciaki mieszkają przez wakacje i o tym jest serial. Także no warto go zobaczyć. Jest jedną z lepszych animacji.
Ja. Anonimowy pisze dalej. Hej Koko, jeśli tak bardzo cię interesuje, ile waży twoja kupa, a masz wagę, to po prostu zważ się przed zrobieniem kupy, wartość X, a następnie od razu po zrobieniu kupy, wartość Y. Następnie te wartości podstaw do wzoru MK, czyli masa kupy, równa się X minus...
Może przeczytać moją odpowiedź, którą tam napisałem? Mogę sam ją przeczytać.
No dawaj.
Koko pisze, obraża mnie to trochę. Oczywiście, że to robiłem. Więcej, robiłem to na dwóch wagach w mieszkaniu brata i swoim. I jedyny wniosek był taki, że domowe wagi są chuja warte.
No to jest prawda, że one nie mają takiej... Jeżeli ta waga, stwierdziliśmy, że ta waga ma około 150 gram albo 100, czy coś takiego, to wagi domowe mają mniejszą dokładność. Nie? One mają często 1 kg, to jest dużo.
Gorzej. Na jednej wadze byłem lżejszy o 2 kilo, a na drugiej wadze nie zmieniła się waga w ogóle. Także domowe wagi po prostu są... Nie warto im ufać. Możesz, wiesz, wykorzystywać je tak generalnie, jako swoja generalna waga, ale raczej nie ufałbym im na tyle, żeby wierzyć, że to jest twoja prawdziwa waga.
Piotr Mądrecki jeszcze uzupełnia to, nakładając limit po prostu, bo zastanawialiśmy się, ile waży pojedyncze, a Piotr Mądrecki mówi, że moje nazwisko pasuje.
W ogóle świetne, uwielbiam tego, to jest mój ulubiony post.
Tak?
To Piotra Mądreckiego, przeczytaj cały.
Jeżeli wydala się więcej niż 200 kupy dziennie, to mówimy o biegunce. Pewnie nie zaspokoi twojej ciekawości tym tematem. Koko, ale przynajmniej wiesz, że twoja kupa waży mniej niż 200 gramów. Zawsze coś.
Tak, to jest to, czego potrzebowałem, bo wcześniej przy tym
średniej
kupie...
To jest chyba...
Tak. To wiesz, to właśnie ta średnia kupa mi tak... Nie było to precyzyjne. A tutaj wiem, że dziennie wydalam mniej niż 200 gram, to znaczy, że kupa nie waży więcej niż 200 gram. Faktycznie dostałem informację, jestem zadowolony.
No, dziękujemy.
Dziękuję, Piotrze. Jesteś naprawdę mądry.
Jest taka, to przypomina mi trochę, to przypomina mi takie twierdzenie w analizie matematycznej o dwóch funkcjach, czy coś takiego, że jeżeli wystarczy, że jeżeli ograniczysz z góry i z dołu i udowodnisz, że zbiegają się do samego punktu, to wszystko, co będzie pomiędzy, zbiega się też do tego samego punktu. Więc tutaj nałożyliśmy ograniczenie dolne 0 i górne 200 i jest spoko.
Tak. Nie, to mi wystarczy. Jestem usatysfakcjonowany. Już nie muszę ważyć swojej kupy.
Humanista Michał jeszcze mówi, a propos, kiedy porównywałeś, ile ile gramów, ile dusz może być w kupie.
Tak, tak, tutaj
zjebałem. Mówiłeś też, że ten film, o którym mówiłeś, to 21 gramów.
Pomyliłem z 28 myślałeś, dni później.
Myślałeś, że cwaniaczek będziesz, jak błąd wprowadzisz, ale nie wyszło ci.
Nie wyszło mi, przepraszam, kajam się. To jest prawda, pomyliłem się. Także mieliście rację. Znaczy teraz nie przeliczyłem, ale pewnie mieliście rację.
Jezus Maria, ale ta piłka była pełna kupy. Posrana ta piłka.
Przepraszam, że jest to dla mnie interesujące.
Czy doceniłeś moje intro?
Czekaj.
Weź na ramię, zanieś mamie.
Czy to jest o kupie?
Tak, nie kojarzysz tego?
Nie.
Jak byliśmy dziećmi, to było, jak ktoś mówił, co? Gówno. Było, zjedz je równo. I było, weź na ramię, zanieś mamie.
Myślę, że miałeś bardzo wulgarnych przyjaciół.
Nie miałeś czegoś takiego?
Nie.
Ja miałem całą serię.
Ja miałem tylko, nie wystawiaj języka, bo ci krowa nasika.
A nie, bo to było... ty co, gówno, zjedz je równo, posyp makiem, zjedz ze smakiem, weź pod stół i zjedz pół. Właśnie weź na ramię, zanieś mamie. Jezus, nie masz takich rzeczy? Ja chcę usłyszeć wasze, jak macie jakieś.
Ale
z dzieciństwa nie miałem, takie rzeczy.
Nie miałem tego konkretnego.
A jakie miałeś rzeczy właśnie? Jeszcze było popij herbatką, pójdzie ci gładko. Przyjdź w niedzielę, to się podzielę też. O, znalazłem.
To mi coś mówi. To jest tak jakby może to słyszałem kiedyś, ale nie pamiętam, żebym mówił to.
Podoba mi się, że w niedzielę się tylko dzieli. Że ktoś musi przyjść w niedzielę, żebyś się podzielił, bo inaczej to jest tylko dla mnie.
Może w niedzielę w kościele się podzielę.
O nie, na tacy?
Jako płatkiem, no.
A myślałem, że wyjdziesz na ambonę i będziesz mówił po prostu.
Podzielę się moim zdaniem na temat kupy.
Nie, po prostu twoje zdanie jest gówno warte.
O, nice. Chodźmy w aftershow.
Aftershow. Tutaj byłby bumper, gdyby Konrad ogarniał.
No, nie słyszałeś mojego bumpera? Jezus, słuchaj.
Masz dzwoneczek.
Musisz zaakceptować tego.
Nie skojarzyłem jednej rzeczy, nie połączyłem faktów. Dwie rzeczy polecamy. Better Things. Ktoś mówił o tym w poprzednich komentarzach i ja oglądałem cały chyba sezon albo pierwsze parę odcinków i jest zajebiste. Jest wyjebany kosmos jak Mario Bros. A może już mówiłem o tym? Poprzednim?
Ja też coś...
Mówiłem chyba.
Ja też będę coś polecał.
Mówiłem? Nic nie słyszę, przerywa mi strasznie.
Chyba mówiłeś. Wydaje mi się, że mówiłeś o Better Things, ale mogę zerknąć.
Tak,
jeszcze.
Mówiłem o Better Things, okej. Okay. Nie, okej, okay, zapewne sprawdziłem już, mówiłem. To kolejna rzecz to Atlanta. Atlanta to jest serial autorstwa Donalda Glovera. Możecie go kojarzyć z Community. I on też jest chyba piosenkarzem o pseudonimie Childish Gambino.
No kurwa.
Jest raperem takim. Jest bardzo spoko kolesiem. W Community możecie go kojarzyć za rolę takiego klasowego idioty. Ale to nawet nie o to chodzi. Po prostu.
Nie jest ten, co krzyczał gay.
Koleś nie? jest...
Nie, ten był...
Nie,
Azjata.
To jest Cheng. Tak. To jest Azjata Cheng. A to jest... Koleś jest bardzo fajny. I zrobił ten serial, który zrobił, jest jednym właśnie z... On jest chyba producentem? Musiałbym jest na pewno pisze scenariusz i tak dalej, ale bardzo mi się podoba to, jaki klimat ma ten serial, bo tutaj każdy odcinek jest trochę inny. Niektóre są trochę komediowe bardziej, niektóre są trochę takie bardziej na zastanowienie się, niektóre są prześmiewcze i wszystkie bazują trochę na życiu, no to jest blaxploitation, nie? Troszkę, czyli analizują tutaj kulturę rapu. I całej tej otoczki, jak układasz sobie życie, po prostu można powiedzieć. Też na jakby balansuje różnice klas, nie? Z jaką się spotykają ludzie w Ameryce, w życiu przynajmniej. Przynajmniej w tym. Jakby jaka jest różnica pomiędzy właśnie takim typowym, biednym kolesiem, o zaraz, który potem zostaje raperem, nie? I ja się, on tutaj gra menadżera swojego kuzyna, który akurat odniósł sukces, nie? I ten. Mi się, bo nie, ciężko jest o tym coś powiedzieć. Chciałeś. Na pewno trzeba, ja powiem tylko jedną rzecz. Trzeba oglądać więcej niż jeden odcinek, bo pierwszy mi się tak średnio spodobał, a drugi mnie wciągnął już. I potem było tylko lepiej, kiedy sobie zdasz sprawę, że każdy odcinek jest trochę inny klimat.
Donald Glover jest twórcą serialu, reżyserował 2 odcinki i pisał 10 odcinków oraz jest też wymieniony właśnie jako twórca całości. Reżyserował trochę i pisał trochę i generalnie brał udział, czynny udział w całości.
Nie wiem, mi się bardzo podoba.
Jako creator on jest, znaczy wymyślił cały, że tak powiem, premise całości, nie? Tak mi się wydaje.
Bardzo mi się podoba ten klimat. Jest nie wiem, bardzo, bardzo tak z dystansem podchodzi właśnie do pokazywania. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak oglądamy czarnych, to zwykle jest jeden token black guy, więc fajnie jest zobaczyć serial, który przedstawia to trochę z innej perspektywy.
A są jacyś biali? Są jacyś token biali ludzie?
Wiesz co, na pewno są odcinki, w których nie ma ani jednego białego, co... więc na pewno będzie tak, na pewno je będzie taki jeden czy dwa odcinki.
Czy wiesz, że kiedyś myślałem, że token oznacza skrót od token i że to jest po prostu ten jeden czarny, który się odzywa w filmie?
A, myślałem, że od Tolkien i to jest ten czarny, który napisał Władcę Pierścieni.
Ja mam jedną rzecz do polecenia.
No?
Jest to praca nad sobą, ponieważ przeżywam ciężki czas i staram się pracować nad sobą i nie chcę być w tym sam.
Ale to jest jakiś serial, czy co chodzi?
Nie, mówię to życiowo. Mówię, praca nad sobą w życiu, tak wiesz, na co dzień. Dyscyplina i zwalczanie rzeczy. Nie będę się rozwodził.
Jesteś tak bardzo vague, tak bardzo nierzeczowy w tym, co mówisz.
Mogę powiedzieć więcej, a mogę też powiedzieć więcej za jakiś czas, kiedy będę po i wtedy będzie to ciekawsza historia.
No, ale teraz nie powiedziałeś nic. Możesz coś polecić, co ci pomogło na przykład?
Mogę powiedzieć, że dostałem od ciebie artykuł na temat tego, jak radzić sobie z pewnymi rzeczami. I powiem ci, że mam wystarczająco siły woli, żeby pracować nad tym, ale nie wystarczająco, żeby przeczytać cały ten artykuł, bo jest tam bardzo dużo podpunktów.
O kurwa, rozumiem dokładnie, o co ci chodzi.
Pomyślałem, wiesz co, chyba radzę sobie z tym i mam wystarczająco siły woli, żeby przytrzymać, ale nie mam tyle siły woli, żeby przeczytać.
Lepiej. Teraz sobie na pewno z tym poradzisz, bo wiesz, że jeśli nie, to będziesz musiał przeczytać ten artykuł.
To prawda. Będzie nade mną wisiał.
O nie, to jest taki artykuł albo. Kiedy tata ci mówi, możesz się uczyć, ale jeśli nie będziesz się uczył, to musisz wynosić śmieci codziennie, czy coś takiego. I po prostu uczysz się, żeby nie musieć pracować w domu na przykład.
Tylko jest to bardziej takie, musisz się uczyć, albo inaczej będziesz musiał przyjść tutaj i będę mówił ci, jak ważna jest nauka i wiedza w dzisiejszych czasach.
O nie, najgorzej.
Powiem ci, kiedy byłem w twoim wieku...
O nie, takie historie właśnie.
To coś w tym stylu.
Nie ma to jak przeterminowane przewodniki po życiu. To jest jeszcze śmieszniejsze, biorąc pod uwagę moich rodziców, którzy są z lat rocznik 50 i 51.
No
i...
To ludzie, którzy...
No nice, nie? Ale, że tak powiem, jakiekolwiek ich... Ja z nimi mogę się komunikować tylko na poziomie metafizycznym, bo na poziomie praktycznym prawie w ogóle.
No ale są nowocześni, mają telefony komórkowe.
Nie, oni są zajebiści, jeśli o to chodzi, ogarniają bardzo dobrze, nie? Ale wiesz, wszystko co się dzieje dookoła i wiesz, są aktualni, bieżący, aktualni i żyją na bieżąco ze światem, ale jeśli chodzi o to, jakie wartości były ważne kiedyś, a jakie są ważne teraz, no to oni są w zupełnie innym, wiesz, w zupełnie innym punkcie. Możemy się tylko komunikować na takim, wiesz, poziomie właśnie metafizycznym.
Czy zdarzyło się, że przyszedłeś do taty i powiedziałeś, tato, mam problem z dziewczyną, a twój tata zaczynał od, przede wszystkim, czy jej ojciec posiada stajnię? Jeśli tak, to ile koni? O, super. Będziemy kończyć na dzisiaj.
Tak.
Zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy ostatnie 2 odcinki trochę krótsze, ale jest to niestety wina pogody. W pewnym sensie.
W W pewnym sensie tak. Przewieźmy trochę dłuższe odcinki, ale może to i dobrze.
Tak jest. Szykujemy fajne rzeczy, także zapowiem tylko, że będzie fajnie niedługo. Możecie się nastawiać na rzeczy, albo nie powiem na jakie.
Miłe jest to, że powoli się nam stabilizuje życie i może będziemy nagrywać częściej. Konrad już odchorował swoje w tym roku, odchorował ten miesiąc w tym roku już, więc następne zwolnienie ma dopiero w następnym roku.
Dokładnie. Teraz mnie coś brało, ale zagryzłem zęby i ten... przetrywam to. A także pracuję nad sobą, jak już powiedziałem. Pozwól, że rzucę linkami na koniec. Nasz podcast znajdziecie jak zawsze na ibpodcast.blogspot.com, gdzie za darmo możecie posłuchać wszystkich odcinków. Na naszym RSS-ie jest większość, ale nie wszystkie, ponieważ wciąż nie działa. Na Facebooku znajdziecie nas jako Inside Baseball, na YouTubie jako Inside Baseball, Mateusza na Facebooku jako Latawki Wrocław, a mnie jako Konrad Koko Okoński. Zapraszam też na konradokoński.com, jak zawsze na komiksy, kij w dupie i inne takie.
Tak.
No co, mam to wyćwiczone, wiem co mówię.
Dobrze, bo ja próbowałem kiedyś to zrobić i sfailowałem bardzo.
Ja, wiesz, ile miałem wprawy, jak nagrywaliśmy Shoeinga w radiu, to było, wiesz, do nauczenia i potem wiedziałem, co mówię. Finał potrafię zrobić zawsze. Dzisiaj zapomniałem, co powiedzieć na początku, ale improwizowałem.
Tada!
Z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, Psy Górą.
Oraz Mateusz Żarkowski, weź na ramię, zanieś mamy.
Aha, przyślijcie nam swoje wierszyki z dzisiaj.
Jeszcze ktoś wrzucił. Promocje łączą się ze Zdeformowane dziecko z gwałtu 8000.
Nice.